Nasz gość dnia.
Gościem Dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj Artur Kozłowski, wicestarosta powiatu ostrołęckiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Wykluczenie komunikacyjne jest problemem w powiecie ostrołęckim?
Czy jest problemem? Nie klasyfikowałbym tego jako problem, bo rozumiem, że jeśli chodzi o wykluczenie transportowe, komunikacyjne, to pan redaktor pyta o połączenia autobusowe w powiecie ostrołęckim. W tym roku uruchomiliśmy 27 linii jako organizator transportu publicznego na terenie powiatu ostrołęckiego. 27 linii autobusowych. Jest to rekordowa ilość od momentu, kiedy korzystamy z tego funduszu jako samorząd. Od 2019 roku sukcesywnie zwiększamy dostępność komunikacyjną dla naszych mieszkańców. I dzisiaj mam wrażenie, te linie, które są uruchomione, tworzą taką dosyć kompletną mapę i wychodzi to naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców. Mamy połączenia dalekobieżne, oczywiście w cudzysłowie dalekobieżne, które łączą tereny kilku gmin z siedzibą powiatu, czyli z miastem Ostrołęka. Mamy też takie połączenia, które funkcjonują na terenie gmin podmiejskich, czyli trzy gminy mamy takie przyległe do miasta i tam pilotażowo w ubiegłym roku uruchomiliśmy kilka linii. To się sprawdziło i dzisiaj trzy gminy korzystają z takich połączeń i dzięki temu nasi mieszkańcy mogą w taki dosyć sprawny sposób dotrzeć do miasta.
To są jakieś gminy, miejscowości, gdzie potrzeba jeszcze otwarcia nowych linii autobusowych, że jest ten problem?
Oczywiście, że takie miejsca na mapie każdego powiatu znajdą się, bo tak naprawdę wiemy z doświadczenia, że no, życie codzienne pisze różne scenariusze i mieszkańcy, każdy jeden człowiek ma swoje określone potrzeby. No nie jesteśmy w stanie jako samorząd takich linii uruchomić kilkadziesiąt czy kilkaset, żebyśmy dotarli do każdej, nawet najmniejszej miejscowości naszego powiatu. Natomiast uważam, że układając tę siatkę połączeń, staramy się dotrzeć do tych głównych miejscowości, często nawet nie największych, ale znaczących dla mieszkańców danej gminy, no po to, żeby umożliwić ten dojazd, czy to do szkoły, czy to do lekarza, czy to do miasta, które jest siedzibą na naszego urzędu.
Bo reagujecie na, nie wiem, sugestie, prośby mieszkańców, że prosimy tutaj, żeby autobus nas wiózł, bo nie mamy jak dojechać.
Oczywiście i przykładem takiej reakcji na takie sugestie jest uruchomienie w tym roku siedmiu linii przy ścisłej współpracy z urzędami gmin Olszewo, Borki i Lelis. Tutaj wielkie ukłony dla wójtów tych gmin, bo jakby dzięki partycypacji w kosztach utrzymania tych linii te połączenia zostały uruchomione. To jest następstwo sugestii mieszkańców, próśb mieszkańców, które kierowane do urzędów spowodowały to, że te linie powstały. No i dzięki temu te połączenia, no nie jest to jakaś zawrotna ilość tych połączeń, bo to są 3-4 razy dziennie kursujące autobusy. Natomiast jest to wystarczająca ilość do tego, żeby w każdym momencie dnia dotrzeć do miejsca, gdzie docelowo mieszkaniec potrzebuje dojechać.
Bo powiat ostrołęcki otrzymał ponad 3,7 milionów złotych na przewozy autobusowe w tym roku. To bez takiego wsparcia gdzieś z zewnątrz rozumiem, że nie byłoby możliwe.
No nie, żaden samorząd nie jest w stanie utrzymać na kanwie swoich środków budżetowych tylu linii autobusowych. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych powstały w 2018 roku za rządów Prawa i Sprawiedliwości. To jest odpowiedź właśnie na problem tego wykluczenia transportowego, który nie dotyczy tylko powiatu ostrołęckiego, bo akurat o naszym powiecie rozmawiamy i to zrozumiałe. Natomiast to dotyczy całej Polski. I po to powstał ten fundusz, bo ten problem już był na tyle duży i tak znacząco pogłębiał się przez lata, że potrzeba było systemowego rozwiązania, żebyśmy mogli my jako samorządy zareagować, no bo jeśli nie samorząd, ma doskonałą i gotową receptę na to, jak zaradzić temu problemowi na swoim terenie. I dzięki temu funduszowi tylko tak naprawdę możemy reagować. No ja sobie nie wyobrażam, przyznam szczerze, że takiego funduszu mogłoby w przyszłych latach nie być. Wiem, że trwają prace nad zmianą ustawy między innymi o Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Jeśli ta ustawa wejdzie w życie w takim kształcie, jak planuje się, to będą to dosyć istotne zmiany, jeśli chodzi o planowanie siatek połączeń. Kto inny będzie dysponentem środków finansowych, bo dziś dysponentem tych środków jest wojewoda. W myśl nowych zapisów tej nowelizowanej ustawy dysponentem miałby być marszałek. Więc te pewne zasady przyznawania tych środków z pewnością mogłyby się zmienić. Natomiast no, rozmawiamy o tym, co dzisiaj funkcjonuje i powtórzę raz jeszcze, bez tego funduszu samorządy nie byłyby w stanie walczyć skutecznie z wykluczeniem transportowym.
To będzie istotna zmiana? To byłyby zmiany na lepsze, że dysponentem tych środków byłby marszałek, a nie wojewoda?
No ja nie chciałbym tego oceniać w takich kategoriach, czy to byłyby zmiany na lepsze, czy na gorsze. Na pewno będzie to coś zupełnie innego. Też zmieni się hierarchia, jeśli chodzi o pierwszeństwo w pozyskiwaniu tych środków. Dzisiaj pierwszeństwo mają związki powiatowo-gminne. W myśl zapisów nowej ustawy pierwszeństwo będzie miał marszałek. Będzie konieczność planowania tych linii. To marszałek będzie decydował, które linie otrzymają wsparcie, które linie nie otrzymają wsparcia. No trudno sobie wyobrazić ten nowy kształt funkcjonowania ustawy. Poczekajmy, trwają prace. Ja wierzę, że jakby na poziomie dyskusji eksperckich zostanie wypracowany taki model funkcjonowania nowej ustawy, jeśli ona faktycznie wejdzie w życie, że będzie ona satysfakcjonująca zarówno dla samorządowców, jak i mieszkańców.
No bo są też na pewno głosy takie, które mówią, że no ale przecież dzisiaj każdy ma samochód.
Oczywiście.
Mamy po dwa, po trzy samochody, to po co autobusy?
Oczywiście. W takim razie skąd głosy w społeczeństwie, że potrzeba jest autobusu? Można zadać też również takie pytanie. Mamy trzy samochody, czy dwa samochody w każdej rodzinie. Natomiast są osoby starsze, które tego samochodu nie posiadają i jakby jedyną możliwością dostania się do lekarza, do szpitala, do sklepu jest komunikacja publiczna. Są też dzieci, które pochodzą z biedniejszych rodzin. Rodzice nie posiadają możliwości dowożenia tych dzieci do szkół, tak jak to dzisiaj w wielu rodzinach ma miejsce. I to jest też wyjście naprzeciw oczekiwaniom takich rodzin. My musimy jako samorząd mieć świadomość tego, że na naszym terenie mieszkają mieszkańcy o różnym statusie społecznym. I my, jako samorząd, jesteśmy zobligowani, żeby o takich mieszkańców również zadbać.
Tuż kończąc ten temat, na przyszły rok planujecie otworzenie jakiejś nowej linii autobusowej jeszcze, czy jest za wcześnie, żeby o tym myśleć?
Za wcześnie, żeby o tym myśleć, natomiast na pewno pojawią się sugestie ze strony mieszkańców o tym, że dany teren również potrzebuje zabezpieczenia takiej linii. Natomiast jest to sprawa bardzo złożona, również w kontekście i w odniesieniu do tego, co mówiłem wcześniej, czyli w kontekście nowej ustawy. No, jeśli nowa ustawa da nam możliwość zmiany przebiegu linii, na przykład w trakcie roku budżetowego, czy też zmiany koncepcji funkcjonowania przystanków, no to wtedy nam troszeczkę znikną problemy, jeśli chodzi o reagowanie na te potrzeby mieszkańców. Bo my dzisiaj, składając wniosek na uruchomienie danej linii, nie mamy możliwości wprowadzania korekt. Jeśli linia jest zaplanowana w ten sposób od 1 stycznia, to ona musi w taki sam sposób funkcjonować przez cały rok. Mam nadzieję, że nowa ustawa umożliwi takie zmiany i takie korekty, no bo to po prostu nam ułatwi reagowanie na potrzeby bieżące mieszkańców.
To ona byłaby, no to prawo byłoby bardziej elastyczne, także...
W tym zakresie na pewno i tego oczekujemy i to jest postulat wielu podmiotów branżowych, jeśli chodzi o transport publiczny, ale to jest też jak najbardziej zrozumiały postulat, pod którym ja też się podpisuję, postulat samorządowców, bo my nie mamy możliwości reagowania. Gdzieś w trakcie roku pojawiają się sugestie, że warto byłoby tę linię wydłużyć, zmienić jej przebieg, nawet nieznacznie. Niestety nie jest to dzisiaj możliwe i to nam w pewnym sensie blokuje dobre rozwiązania dla mieszkańców.
W tym roku odbędzie się drugie forum edukacji i rynku pracy powiatu ostrołęckiego. Ważna inicjatywa?
Oczywiście, jak najbardziej. Jak pan redaktor wspomniał, drugie forum. Pierwsze jakby nauczyło nas pewnych rzeczy. Mamy doświadczenie, jesteśmy bogatsi o wiedzę, jak powinniśmy to organizować. Jest to wyjście naprzeciw takim oczekiwaniom też naszych uczniów, bo dzisiaj uczniowie w szkołach powiatowych mają oczywiście szeroki zakres wiedzy na temat, gdzie mogliby odnaleźć się po ukończeniu szkoły. Natomiast my chcemy też pokazać, że są możliwości nieoczywiste, bo jest wiele takich firm na terenie nie tylko powiatu ostrołęckiego, ale też powiatów sąsiednich, które umożliwiają rozwój w szerokim zakresie i w różnych branżach. Tak? Mówimy o biznesie mówimy o nowych technologiach, więc jest wiele obszarów, których nasi uczniowie mogliby się rozwijać i to forum jest taką płaszczyzną do tego, żeby pokazać te wszystkie kierunki albo większość z nich w jednym miejscu.
Jakie wnioski wyciągnęliście z tej pierwszej edycji forum?
To nie były jakieś daleko idące wnioski, bo uważam, że pierwsze forum było bardzo udaną inicjatywą, jeśli chodzi o frekwencję, zarówno uczniów, jak i wystawców. Natomiast no, są takie wnioski organizacyjne, że może za bardzo rozległy teren tych targów był w pierwszej edycji. Może potrzeba jakiejś innej inicjatywy do tego, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to wydarzenie. Mamy w planach, powiem szczerze, bo to forum odbędzie się w kwietniu tego roku. Mamy w planach zorganizowanie koncertu. Nie chciałbym mówić o szczegółach. Natomiast no, powiemy szerzej o tej inicjatywie, jeśli uda nam się potwierdzić wszystkie organizacyjne szczegóły tego przedsięwzięcia. Natomiast no, ciągle spotykamy się, czy to pani dyrektor Wydziału Oświaty, czy to kierownik Biura Promocji, czy to dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, która to jest pani wicedyrektor jakby koordynującą całe przedsięwzięcie z ramienia jednostki. Spotykamy się, dyskutujemy po to, żeby usprawniać i jakby uatrakcyjniać nasze wydarzenie, żeby przyciągnąć jak najwięcej uczniów.
Też może bardziej chodziło mi o takie wnioski, jeżeli chodzi o spełnienie celu tego forum. Czy faktycznie może mieliście taki przekaz, że no, przydało się tutaj, ktoś to wiązał współpracę, ktoś był zadowolony?
Ja osobiście miałem wiele sygnałów pozytywnych od przedsiębiorców, bo w ubiegłym roku to forum skupiło przedsiębiorców nie tylko z naszego powiatu, ale też na przykład z powiatu kolneńskiego. Był przedsiębiorca, który tam rozwija się w takiej niszowej branży, nazwijmy ją gamingowa. I były takie sygnały, że to jest fajne miejsce do wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, ale też taka fajna płaszczyzna do interakcji pomiędzy uczniem, czyli przyszłym pracownikiem potencjalnym, a pracodawcą. Pojawiały się pytania ze strony uczniów, często nieoczywiste, ale do dzisiaj to pokolenie młodych ludzi ma to do siebie, że niejednokrotnie wali prosto z mostu i pojawiały się pytania wprost o wysokość wynagrodzeń, o możliwość rozwoju. To dosyć ciekawe zjawisko, jeśli chodzi o ten obszar edukacyjno-pracowniczy. I ja uważam, że takie forum powinno odbywać się cyklicznie i to robimy, bo to jest już druga edycja, tak jak wspomnieliśmy na początku, żeby właśnie pogłębiać tę relację potencjalny pracownik, młody pracownik i pracodawca.
To tutaj właśnie jest to pole do naprawy, czyli ta relacja między uczniami, a pracodawcami, lokalnym biznesem?
Nie, ja nie uważam, że to działa źle. To działa bardzo dobrze. Natomiast mało jest momentów, mało jest miejsc, gdzie bezpośredni kontakt może nastąpić pomiędzy pracodawcą a potencjalnym pracownikiem, wyłączając chwilę, kiedy odbywa się rozmowa rekrutacyjna. No bo to są spotkania niezobowiązujące. Młody człowiek podchodzi do danego stoiska, widzi, co dane stoisko oferuje, może porozmawiać z właścicielem firmy, może porozmawiać z przedstawicielami organizacji, dowiedzieć się tych rzeczy, które są interesujące dla tego młodego człowieka, ale nie powoduje to żadnych zobowiązań. No, trudno o taką sytuację w życiu codziennym, żeby podejść do człowieka, który jest właścicielem dużej firmy w mieście X czy Y, i wymienić, i zapytać o to, co jest interesujące. A my właśnie taką możliwość dajemy na tym forum.
Może nawet swoje jakieś CV mini przynieść, czy zaoferować się do pracy?
Oczywiście. Jest to taka okazja do tego, żeby nawet w ten sposób spróbować zaznaczyć swoją obecność jako młody człowiek. Wszystko zależy dzisiaj od tego, jak ci młodzi ludzie chcą te 5 minut swoje wykorzystać.
No to czekamy na więcej szczegółów, jeżeli chodzi o to forum. W miesiąc znamy, czekamy jeszcze na konkretną datę.
Oczywiście.
I godzinę. To zostając w temacie edukacji, dużo mówi się o demografii, o tym, że niektóre samorządy są czy będą zmuszone do likwidacji nawet szkół. A jak to wygląda w powiecie ostrołęckim?
Powiat ostrołęcki, mając kilka szkół powiatowych, no, funkcjonuje w taki sposób, że dzisiaj nie widzimy tego zagrożenia, jeśli chodzi o kwestię zamykania szkół. Natomiast sytuacja jest trudna i to nie dotyczy tylko powiatu ostrołęckiego, czy też gmin w powiecie ostrołęckim, ale dotyczy tak naprawdę jak nie w większości, to pewnie wszystkich samorządów w naszym kraju. Bo dzisiaj problem demografii jest na tyle dotkliwy, że dyskutuje się o nim już na poziomie centralnym i to od wielu, wielu miesięcy. Wczoraj odbyła się na przykład w Sejmie konferencja Stowarzyszenia Odnowa. Pan wiceminister Ociepa był organizatorem tej konferencji. I tam też dyskutowaliśmy na temat tego problemu demograficznego. I ta problematyka no, jest bardzo złożona, natomiast niestety będzie prowadzić nieuchronnie do tego i to trzeba powiedzieć wprost, że te szkoły niestety będą znikały z mapy edukacyjnej naszego kraju. I dzisiaj tak naprawdę chyba przed największym problemem nie stoją powiaty, moim zdaniem, ale gminy. Bo są gminy na naszym terenie również, w których funkcjonuje kilka szkół przy na przykład 10 tysiącach mieszkańców. I przy tym wskaźniku demograficznym, jaki dzisiaj mamy, 1,2 czy 1,1, no to oczywistością jest, nie trzeba tu być Einsteinem, żeby wiedzieć, że za kilka lat po prostu te szkoły, które nie mają klas albo mają klasy kilkuosobowe, trzyosobowe na przykład, takie klasy się zdarzają, po prostu znikną. I to jest problem, bo dzisiaj samorządowcy raz, że mają dylemat, co, jak postąpić, jeśli chodzi o finansowanie tych placówek, a dwa, co zaproponować uczniom, ale przede wszystkim rodzicom młodych ludzi, co zaproponować w zamian, bo likwidacja szkoły to jest tak naprawdę ograniczenie tego funkcjonowania tkanki społecznej w danej miejscowości, ale to jest też wykluczenie z jakiegoś tam obszaru tych wszystkich mieszkańców. W tym przypadku mówimy o edukacji i samorządowcy też stoją przed wyzwaniem, co zaproponować. Dojazdy, rozwój danej miejscowości w zamian za wygaszanie tej szkoły. No to są bardzo złożone tematy i bardzo trudne. Ja przyznam szczerze, nie zazdroszczę samorządowcom, którzy stoją przed dylematami, bo To są ciężkie, ciężkie tematy.
No i pytanie, czy te samorządy, które mają największy problem, już o tym myślą, o ewentualnym rozwiązaniu, o przyzwyczajeniu mieszkańców z myślą, że tych szkół będzie mniej?
Na pewno myślą, tylko że przykrą sytuacją jest to, że ustawodawca nie chce rozwiązać tego tematu albo nie stara się do tego tematu podejść w sposób systemowy, bo mam wrażenie, że większość odpowiedzialności zrzuca się na samorządowców i to jeśli dany wójt czy na przykład jeśli dany wójt zdecyduje się na zamknięcie szkoły, no to całą odpowiedzialność bierze na siebie tak naprawdę. No może ją jakby podzielić pomiędzy radę i siebie. Natomiast to jest pokłosie tego, że nie mamy rozwiązania systemowego. Jeśli ustawodawca przewidziałby sytuację, gdzie w danej szkole nie ma otwieranych oddziałów, że w danej szkole funkcjonują klasy dwuosobowe, trzyosobowe, wtedy powinna być ustawowa rekomendacja, czy ustawowy obowiązek reorganizacji tych szkół.
Żeby można było się podeprzeć, że no prawo mnie zobowiązuje do tego, że muszę zlikwidować szkołę.
Tak, bo dzisiaj obciąża się finansowaniem szkół samorządy i to jest zrozumiałe, bo jakby samorząd jest po to, żeby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i dbać o tych mieszkańców. Natomiast dochodzimy w niektórych samorządach do finansowej ściany, że kosztem inwestycji potrzebnych mieszkańcom dzisiaj utrzymujemy oświatę w takim kształcie, jak ona jest od wielu, wielu lat, ponieważ no, nikt nie chce przyłożyć ręki do tego, żeby zamykać szkoły ważne dla lokalnej społeczności. I ja to doskonale rozumiem i nie chciałbym za żadne skarby stanąć przed takim dylematem.
To w powiecie takiego zagrożenia nie ma?
Póki co nie ma, pracujemy nad tym i też warto tutaj pochylić czoło nad naszymi dyrektorami szkół powiatowych, ponieważ ich operatywność i zaradność powoduje to, że my z takimi problemami się nie borykamy i gdzieś ta demografia oczywiście w nas uderza, natomiast te dodatkowe narzędzia edukacyjne, które my oferujemy naszym mieszkańcom, powodują to, że te szkoły mogą z powodzeniem funkcjonować.
Jakie są to te dodatkowe narzędzia?
No są to różne kursy, jakby gdzieś tam kwestie edukacji wieczorowej, zaocznej, weekendowej. Są to takie narzędzia, dzięki którym my możemy wokół tych szkół skupiać słuchaczy i uczniów, no a dzięki temu też te szkoły mogą się utrzymać.
Czyli trochę łatacie.
No, pan redaktor tutaj używa słów kolokwialnie używanych w społecznościach. My po prostu pracujemy na to, żeby te szkoły rozwijały się i mogły funkcjonować dalej.
Ale ten problem jakby jest dostrzegany, że tych uczniów faktycznie jest mniej i trzeba troszeczkę się napracować, żeby tutaj dziur żadnych nie było, że tak.
No powiem. Dzisiaj szkoła to jest giełda, szczególnie szkoła średnia. Tak naprawdę, która szkoła oferuje lepsze warunki socjalno-bytowe, lepsze warunki edukacyjne, innowacyjność, to wygrywa na tej giełdzie. My dzięki temu forum, o którym rozmawialiśmy, też staramy się właśnie na tej giełdzie gdzieś funkcjonować, że tak to kolokwialnie ujmę. Natomiast to właśnie jest to pokłosie tej demografii. Dzisiaj może jako powiat ostrołęcki tego problemu nie mamy, co nie jest powiedziane, że za kilka lat się z nim nie spotkamy.
To już na koniec. Powiat ostrołęcki swego czasu mocno ubiegał się o CPK. Dalej jeszcze walczycie mocno o też prychę numer 3?
Oczywiście. Dalej jesteśmy w kontakcie z samorządowcami. W ubiegłym roku podpisaliśmy kolejny apel, który trafił m.in. do spółki CPK. Mamy już odpowiedź. Odpowiedź nie jest zadowalająca, a mówiąc w skrócie, podtrzymuje terminy, przeciwko którym jako samorządowcy protestowaliśmy, czyli terminy nowe, czyli wykreślenie terminu takiego kamienia milowego, który dotyczył wniosku o pozwolenie na budowę, między innymi, jeśli chodzi o szprychę numer 3. To pokrótce o tym. Natomiast w kwietniu odbędzie się duże przedsięwzięcie w Ostrołęce. Przedsięwzięcie ogólnopolskie, które będzie dotyczyć szprychy numer 3. Natomiast na ten moment nie chciałbym mówić o szczegółach, bo jest to wszystko jeszcze w fazie organizacyjnej. Natomiast będzie to duże wydarzenie. Śmiem twierdzić, że jeszcze tego typu inicjatywy w regionie nie było.
Myślicie, że to wszystko doprowadzi was do skutecznego dla was rozstrzygnięcia tej kwestii, że jednak to wróci, czy nie?
Zadał pan redaktor pytanie, czy my myślimy. My wierzymy. My wierzymy i walczymy z wiarą o tę szprychę, bo to jest coś, co jest potrzebne naszym mieszkańcom. Pomijam już kwestię bezpieczeństwa i aspekt obronności, naprzeciw którym wychodzi ta szprycha. To jest po prostu coś, co naszym mieszkańcom się należy. Stanęliśmy jako mieszkańcy powiatu ostrołęckiego i miasta Ostrołęki przed historyczną szansą połączenia z Warszawą w mniej niż godzinę. Zabrano nam tę szansę i my, szczególnie ja jako młody samorządowiec, który w Warszawie pracował kiedyś, nie jestem w stanie pogodzić się z tym, że zabiera się szansę rozwoju regionowi i zabiera się szansę rozwoju młodym ludziom, którzy mogliby pracować w Warszawie, a mieszkać w Ostrołęce. I nie miałoby to konsekwencji przy takim połączeniu szybkim miasta Ostrołęki z Warszawą. Nie miałoby to konsekwencji rodzinnych. Nie powodowałoby to jakichś perturbacji, jeśli chodzi o dojeżdżanie czy wynajmowanie mieszkania w stolicy, na przykład kosztem relacji wypracowanych tutaj. Więc to jest coś, co jest po prostu żywotnie nam potrzebne. I my dlatego o to walczymy. I jak mam wrażenie, że każdy z tych kilkudziesięciu samorządowców, którzy funkcjonują na trasie przebiegu szprychy numer 3, każdy z tych samorządowców doskonale to rozumie. I dlatego ta walka. I my nie myślimy, my po prostu wierzymy.
Artur Kozłowski, wicestarosta powiatu ostrołęckiego, był gościem Rady Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Nasz gość dnia.